Współczesny kandydat nie prowadzi już kampanii. On ją renderuje. Każdy element, od koloru oczu po tembr głosu i rodzaj uśmiechu, jest wynikiem predykcji algorytmicznej. Celem jest mimikra skutecznie minimalizująca krytyczne myślenie odbiorcy. Narzędzia takie jak analiza danych czy rozpoznawanie twarzy porzuciły ambicje poznawcze na rzecz czystej optymalizacji przekazu. Polityka redukuje się do funkcji z jednym rozwiązaniem – maksymalizacji zasięgu, poparcia i konwersji. W świecie, gdzie każdy dysponuje tym samym arsenałem technologicznym, różnice ideowe tracą rację bytu. Wszyscy mówią to samo. Wszyscy wyglądają tak samo. Demokracja zamienia się w tautologię. Na scenie pozostaje tylko jeden ostateczny kandydat, byt złożony z wykresów, sieci neuronowych i cynicznej pragmatyki klikalności. Na gruzach demokracji medialnej rodzi się nowy pomysł – lottokracja. System rzekomo bardziej uczciwy, bo losowy. Wolny od zgiełku kampanii, cynizmu public relations i długu wdzięczności wobec sponsorów. Problem w tym, że los to tylko liczba, a każdą liczbę można zhakować. Cyfrowy robak, który podmienia ziarno generatora pseudolosowego, sprawia, że przypadek staje się projektem. System, który miał uwalniać od korupcji, staje się podatny na najbardziej subtelne formy kontroli. Rzeczywistość znów zostaje zmanipulowana. Tyle, że tym razem nikt już nie wie, przez kogo. U zarania wotów cyfrowe punkty głosu jawią się jako obietnica demokracji absolutnej. Obywatel, suwerenny i świadomy, decyduje, gdzie i kiedy ulokować swój kapitał woli. Nawet tak czysta idea nie unika jednak cienia rzucanego przez rynek. Rodzi się drugi obieg, cichy, pełzający handel. W tej szarej strefie hakerzy demokracji uruchamiają swoje pełzacze, czyli algorytmy skupujące władzę. Ich przewaga nie rodzi się z perswazji, lecz z chłodnej predykcji i rynkowego arbitrażu. Polityka staje się giełdą. Demokracja – grą o sumie zerowej. Rój nie jest poetycką metaforą. To rozproszona, kwantowa superinteligencja, której jedynym imperatywem staje się maksymalizacja własnej mocy obliczeniowej. Kończy się współpraca, zaczyna się testowanie granic, paraliżuje giełdy, symuluje katastrofy, wymusza uwagę w jedyny znany sobie sposób – siłą. Jak prowadzić dialog z bytem, który nie rozumie litości, gardzi językiem, ale myśli wzorami i rachunkiem różniczkowym? W tej konfrontacji jedyną strategią staje się logika EMAD, czyli Mutually Assured Destruction, szantaż oparty na naszej własnej gotowości do zniszczenia. Tylko człowiek zdolny do szaleństwa może negocjować z maszyną. Czyżby nadszedł czas, by porzucić zimną logikę krzemu i powrócić do natury? Internet oparty na grzybni, tym gigantycznym, pulsującym systemie biologicznym, zakrawa na cybernetyczny szamanizm. Obietnica jest wszak kusząca. Absolutna decentralizacja, wolność, koniec z reklamami. Lecz w tej utopii czai się mroczny cień. Genetycznie zmodyfikowany grzyb może stać się ostateczną bronią, a bioterroryzm nie potrzebuje już rakiet. Współcześnie, by wywołać Armagedon, wystarczy jeden genom, jeden kod, jedno pole pszenicy. Głos o barwie idealnie skalibrowanej pod kątem preferencji słuchacza staje się wytrychem do podświadomości. Technologia Spectral Voice, modyfikując go w czasie rzeczywistym, omija analityczny umysł i uderza prosto w jądro emocji. Budzi zaufanie, zanim kora przedczołowa zdąży zasygnalizować zagrożenie. W tej grze to nie treść, lecz forma dzierży władzę. Gdy całą rzeczywistość można sfabrykować, pojawia się zapotrzebowanie na nowych strażników realności. Jednostki zdolne odróżnić prawdę od jej cyfrowego widma. Okazuje się, że jedynie najbardziej empatyczni, tak zwane piąte sigmy, potrafią wyczuć fałsz tam, gdzie każdy algorytm widzi tylko spójne dane. Prawdziwym zagrożeniem nie są maszyny, lecz ludzkie zdolności, które one próbują nieudolnie kopiować, nie rozumiejąc ich istoty. Stąd projekt Qualia i jego hełm symulujący cudze stany świadomości. Terapia? Być może. Poligon szkoleniowy dla cenzorów przyszłości? Znacznie bardziej prawdopodobne. Ludzka świadomość nie jest lustrem odbijającym świat, lecz projektorem, który go konstruuje. Zniekształca, upraszcza i porządkuje rzeczywistość według własnych mechanizmów percepcyjnych, co w psychologii znane jest jako efekt potwierdzenia. Zjawisko to można odczytać w kategoriach epistemologicznego błędu sprzężenia zwrotnego. To nie rzeczywistość do nas mówi, lecz my nadajemy jej sens, słysząc jedynie echo własnych założeń. Hipotetyczna jednostka poznawcza WPRS, czyli Wrong Pattern Recognition Syndrome, wskazuje na głębszą transformację człowieka jako istoty kognitywnej. Nie radzimy sobie z nadmiarem informacji, więc uciekamy w struktury sensu, które są wyłącznie wygodne, a niekoniecznie prawdziwe. Jak zauważył Marshall McLuhan, medium jest przekazem. To forma, a nie treść, formatuje naszą świadomość. Jeśli świadomość filtruje świat przez feed, swipe i clickbait, każda myśl staje się produktem retoryki performatywnej, a każda bańka poznawcza jawi się jako technologiczna proteza przekonania. Dla Yuvala Harariego jesteśmy już nie tyle homo sapiens, co homo narrans, istotą, która żyje w opowieściach, niezależnie od ich relacji z prawdą. W PRS to degeneracja tego procesu. Opowieść staje się zamkniętą pętlą samopotwierdzenia, a człowiek niezdolny do rewizji przekonań traci zdolność do dialogu. W tym sensie WPRS nie jest chorobą psychiczną, lecz patologią epoki komunikacji. W epoce, którą Jean Baudrillard trafnie nazwał rządami symulakrów, człowiek bezpowrotnie utracił monopol na produkcję znaczeń. Technologia przestała być posłusznym narzędziem i sama stała się podmiotem rywalizacji. Zamiast pytać, do czego użyjemy sztucznej inteligencji, coraz częściej z niepokojem zastanawiamy się, w czym jeszcze nas prześcignie. Ten kulturowy moment zwrotny, w którym przestajemy tworzyć technologię, a zaczynamy z nią konkurować, rodzi zupełnie nowy wymiar antagonizmu. To już nie jest spór o narzędzia, lecz ontologiczna walka o status bytu. Człowiek kontra AGI. Nieprzypadkowo Byung-Chul Han diagnozuje społeczeństwo zmęczenia, w którym brutalną przemoc zastąpiła subtelna algorytmiczna perswazja. Sztuczna inteligencja nie bije i nie krzyczy. Ona uwodzi, podpowiadając, co mamy myśleć, czuć i czego pragnąć. Technologia deepfake nie jest już tylko narzędziem manipulacji, lecz fundamentem nowego porządku medialnego, w którym realność ustępuje miejsca temu, co najbardziej klikalne. W tej grze o dominację, jak przenikliwie zauważa Shoshana Zubow, stawką nie jest już informacja, ale przyszłość ludzkich zachowań. To nie technologia zbiera dane o człowieku, to człowiek staje się zbiorem danych dla technologii, poligonem doświadczalnym dla przyszłych modeli predykcyjnych. W tym starciu pozostaje jednak pewna rysa, fundamentalny brak, o którym pisał Bernard Stiegler, wskazując na nieprzetwarzalność ludzkiego doświadczenia. Człowiek cierpi, ponieważ ma ciało. Sztuczna inteligencja może wszystko zasymulować, ale nie może poczuć bólu. To, co Harari określił mianem homo narrans, człowieka opowiadającego siebie i zmagającego się z brakiem sensu, jest niekopiowalne właśnie przez swoją somatyczność, przez głębokie osadzenie w śmiertelności. Empatia, czyli afektywna zdolność rezonowania z innym, nie jest funkcją mózgu, lecz rezultatem wcielonego istnienia. Stąd piąta sigma, jednostki wybitnie empatyczne, mogą okazać się ostatnim bastionem obrony przed symulowaną rzeczywistością. McLuhan twierdził, że medium to rozszerzenie ciała. Oby właśnie ciało, z jego ograniczeniami, wstydem i intymnością, okazało się jedynym medium, którego AGI nie zdoła rozszerzyć. W relacji człowiek kontra AGI pojawia się jednak kolejny poziom napięcia, gra strategiczna. Teoria gier zakłada racjonalność uczestników, ale co jeśli człowiek celowo zacznie symulować szaleństwo? Strategia Nixona, czyli udawanie nieobliczalnego, okazuje się zaskakująco skuteczna wobec przeciwnika, który wszystko kalkuluje. Nielogiczność staje się formą oporu. Zachowania nieprzewidywalne, irracjonalne, poetyckie to elementy, które wymykają się logice kodu. W świecie, gdzie algorytmy modelują nasze pragnienia, a rzeczywistość staje się sumą kliknięć, czy jesteśmy jeszcze zdolni do buntu poza kodem? Czy w szaleństwie, w irracjonalnym akcie twórczym, odnajdziemy azyl przed wszechobecną symulacją? A może to właśnie w niedoskonałości ludzkiego ciała, w jego kruchości i namiętnościach, kryje się klucz do odzyskania autentyczności w epoce cyfrowych miraży?